adoro te devote latens deitas. To łacińska wersja pieśni eucharystycznej przypisywana świętemu Tomaszowi z Akwinu, którą miał napisać z okazji ustanowienia przez papieża Urbana IV święta Bożego Ciała bullą wydaną 11 sierpnia 1264 roku, rok po cudzie eucharystycznym, jaki miał miejsce w miasteczku Bolsena w okolicach Orvieto w środkowych Włoszech. My tę pieśń znamy w polskiej wersji „Zbliżam się w pokorze i niskości swej”. Przywołuję te słowa na początek, dlatego że w tej pieśni zawiera się klimat tych właśnie dni, które przeżywamy. To czas pierwszych komunii świętych, święceń kapłańskich, to także oktawa Bożego Ciała, no i przede wszystkim dzisiejsze bezprecedensowe wydarzenie. Jak wiemy, po południu w godzinach od 17 do 18 odbywać się będzie światowa adoracja Najświętszego Sakramentu w łączności z papieżem Franciszkiem. O tej samej porze, niezależnie od tego, gdzie są katolicy, będą jednoczyć się na modlitwie adoracyjnej. U nas będą to godziny popołudniowe, gdzieś na innej półkuli środek nocy, ale wszyscy w tym samym czasie staną przed Najświętszym Sakramentem, aby adorować Pana Jezusa. To wydarzenie, które dotychczas nie miało miejsca w historii Kościoła. Przypomnijmy, że tematem tej adoracji są słowa „Jeden Pan, jedna wiara”. W roku wiary chcemy wyrazić naszą wiarę w obecność Chrystusa w postaci chleba. Natomiast intencje, jakie Ojciec Święty Franciszek sformułował, są dwie. Ma być to modlitwa, adoracja za Kościół na całym świecie, a dziś zjednoczony na adoracji Najświętszego Sakramentu i też o to, aby słowo Chrystusa poprzez wierne głoszenie rozbrzmiewało jako niosące miłosierdzie i pobudzające do ponownego zaangażowania w miłości. A druga intencja za tych, którzy w różnych częściach świata doświadczają cierpienia, doświadczają nowych zniewoleń, są ofiarami wojen, handlu ludźmi, narkotykami czy pracy niewolniczej, a także za dzieci i kobiety znoszące wszelkie formy przemocy. Drogie siostry, chcemy więc razem z całym Kościołem stanąć do adoracji. Ale co to znaczy adorować? Tak często przecież ta praktyka jest w naszej pobożności, także w duchowości zakonnej. I czasem mamy problem, jak wykorzystać ten szczególny czas adoracji. Wokół tego jest nieraz wiele nieporozumień, zwłaszcza w praktyce parafialnej, ale też śmiem twierdzić, że i we wspólnotach zakonnych też czasem jest problem, jak ta adoracja ma wyglądać. Niestety często bywa tak, że czas adoracji jest czasem bardziej dla zaprezentowania siebie, dla manifestowania własnego pobożnego egoizmu, aniżeli dla uwielbienia Pana Boga. Co mam na myśli? No chociażby takie często spotykane w parafiach praktyki, kiedy w czasie adoracji trudno usłyszeć własne myśli, bo ciągle jakieś teksty, jakieś śpiewy, jakieś modlitwy. Adoracja jest czymś odrębnym od celebracji. Niestety często adoracja staje się pretekstem do rozbudowanych, żeby nie powiedzieć przegadanych, celebracji. Tymczasem nie o to chodzi. Od łacińskiego słowa, od złożenia łacińskich słów ad oro pochodzi nasze słowo adoracja. Oznaczałoby więc to modlitewne zwrócenie się, owo oratio, do kogoś, ad. Oczywiście tym kimś jest Bóg. Trzeba też podkreślić, że adoracja to podstawowy element czci religijnej występującej we wszystkich religiach element wypływający z głębokiego uznania wielkości bóstwa i całkowitego oddania się mu. Dla nas przedmiotem adoracji jest Bóg w Trójcy Przenajświętszej. Na kartach Pisma Świętego bardzo często jest mowa o adoracji. Czasem w Biblii, zwłaszcza w tych najstarszych tekstach, adoracja odnosi się do ludzi. Na przykład gestem adoracji poprzez siedmiokrotny pokłon do ziemi Jakub witał swego brata Ezawa. Taki podobny gest uszanowania okazywał Dawid wobec Jonatana. Ale przede wszystkim Biblia akcentuje adorację względem Boga, która ma się wyrażać w gestach czci i uszanowania, a zwłaszcza w pokłonach do samej ziemi zgodnie z obyczajem wschodnim. Natomiast oddawanie adoracyjnego pokłonu jakimkolwiek przedmiotom i wyobrażeniom bóstw Biblia tępi z całą surowością jako grzech bałwochwalstwa, który wznieca gniew i zazdrość Boga. Taką właśnie postawę, taką wyłączność adoracji względem Boga potwierdza sam Pan Jezus Chrystus podczas swojego kuszenia. Pamiętamy tę scenę, kiedy zły duch zbliża się do Jezusa i mówi: oddam Ci wszystkie te królestwa świata, jeżeli oddasz mi pokłon, jeżeli padniesz na twarz przede mną. Zobaczmy, jaka arogancja i zuchwałość złego ducha domaga się od Boga dla siebie adoracji, czci boskiej. W odpowiedzi na to Jezus mówi: Bogu samemu będziesz oddawał cześć. Nikt inny nie zasługuje na cześć adoracyjną, jak tylko i wyłącznie sam Bóg. Dlatego też w Nowym Testamencie jakieś próby takiej czci o charakterze adoracyjnym spotykają się z napiętnowaniem. Na przykład święty Piotr nie pozwala Korneliuszowi, aby padał przed nim na ziemię, o czym czytamy w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. W Apokalipsie w 19 i w 22 rozdziale mamy dwa takie epizody, kiedy anioł nie pozwala, aby apostoł Jan, autor Apokalipsy, oddawał mu cześć adoracyjną, aby padał przed nim na twarz. Anioł mówi: nie rób tego, nie wolno ci tak. Ja jestem tylko sługą Bożym. Bogu oddawaj cześć, nie mnie. Nowy Testament, jak wspomniałem, podtrzymuje to przekonanie Starego Testamentu o tym, że adoracja należy się wyłącznie Bogu, ale jednocześnie tej adoracji nadaje ukierunkowanie chrystologiczne, zwłaszcza czyni to święty Jan Apostoł w swoich pismach. We wspomnianej Apokalipsie, w jednej z wizji, mamy obraz ogromnej rzeszy ludzi świętych, obmytych krwią baranka, którzy oddają mu pokłon, czyli okazują adorację, adorują baranka, czyli Jezusa Chrystusa. We wszystkich religiach do najbardziej znanych zewnętrznych gestów adoracyjnych należą m.in. głęboki pokłon z głową przy ziemi, tak jak czynił to na przykład Eliasz na górze Karmel, kiedy Bóg objawiał mu się w powiewie łagodnego wiatru. Wtedy, jak czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, pochylił się do ziemi i wtulił twarz między swoje kolana. To jest gest adoracji. Znany jest też inny gest adoracji, tak zwane prostratio, czyli właśnie leżenie twarzą do ziemi. To jest właśnie wyraz uniżenia. Również gestem adoracji będzie wzniesienie czy uniesienie rąk w postawie klęczącej czy stojącej. Zwłaszcza w postawie stojącej uniesione dłonie to postawa oranta, często w ikonografii chrześcijańskiej występująca. Jako ciekawostkę warto powiedzieć, że w Wiślicy na Ponidziu, czyli około 70-80 km od Krakowa na północny wschód, w podziemiach krypty z XII wieku znajduje się fragment gipsowej posadzki, z wyżłobionym wizerunkiem trzech postaci orantów właśnie modlących się z uniesionymi rękoma. Wyraźnie widać, że jest to mężczyzna, kobieta i młodzieniec, czyli modląca się rodzina w postawie adoracji. Drogie siostry, adoracja Najświętszego Sakramentu w starożytności chrześcijańskiej wyrażała się przede wszystkim w godnym i pełnym uczestnictwie w uczcie eucharystycznej oraz w czci, jaką okazywano podczas przystępowania do Komunii Świętej, jak również w czci, jaką okazywano świętym postaciom zanoszonym do chorych czy więźniów. Przechowywanie Eucharystii w celach adoracyjnych ma swoje początki w praktyce pustelników, którzy udając się na pustynię, zabierali ze sobą chleb eucharystyczny, aby oddawać mu cześć adoracyjną. To jest mniej więcej trzeci wiek. Ale już od drugiego wieku spotyka się praktykę postu eucharystycznego jako wyrazu uszanowania dla Eucharystii, dla chleba z nieba. Wierni powstrzymywali się od zwykłego pożywienia przez jakiś czas dla podkreślenia, że oto teraz przystępują do, czy przyjmują inny pokarm, inny chleb. Święty Cyril Jerozolimski, to jest autor z drugiej połowy IV wieku, podkreślał obowiązek oddawania czci Eucharystii przed jej spożyciem przez złożenie rąk na kształt tronu. Być może oznacza to, że w tamtych czasach, jest to dość prawdopodobne, że w tamtych czasach właśnie chleb eucharystyczny podawano nie bezpośrednio do ust, jak to jest w tej chwili w praktyce, ale właśnie na dłonie złożone w formie tronu, jako wyrazu czci, adoracji dla Najświętszej Eucharystii. Święty Augustyn twierdzi, że byłoby grzechem nie uwielbiać Eucharystii przed jej spożyciem. Przywołuje te fakty historyczne, aby pokazać, że praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu jest zakorzeniona w duchowości chrześcijańskiej od samego początku, a korzeniami sięga do starożytności biblijnej, do Starego Testamentu. Od IX wieku coraz bardziej malała liczba przyjmujących Komunię Świętą, dlatego zaczęto podkreślać moment przyjścia Boga na ziemię w chwili konsekracji chleba i wina. Z tej racji przesunięto adorację z momentu spożywania podczas Komunii Świętej na moment przeistoczenia. I właśnie wtedy, od mniej więcej IX-X wieku, przyjął się zwyczaj ukazywania najświętszych postaci po przeistoczeniu, co szczególnie upowszechniło się w Europie w związku z herezją biskupa Berengariusza, biskupa miasta Tur, który może nie ze złej woli, ale ponieważ był intelektualistą i szukał racjonalnego wytłumaczenia tajemnicy Eucharystii, w sposób intelektualny, poznawczy poddawał wątpliwość rzeczywistość realnej obecności Jezusa pod najświętszymi postaciami. Po prostu stawiał pytanie, czy to jest możliwe, jak to jest możliwe, żeby Bóg był w chlebie. Dopiero kilka wieków później, między innymi święty Tomasz z Akwinu, znalazł filozoficzną formułę o tak zwanej transsubstancjacji, tłumaczącą, jak to możliwe, że chleb staje się ciałem pańskim. Tego Berengariusz nie wiedział i jego wątpliwości spowodowały duży ferment społeczny w XI-XII wieku i reakcją ludu pobożnego było właśnie akcentowanie tajemnicy tego wejścia Boga w postać chleba. Wtedy właśnie zaczęto adorować w czasie przeistoczenia chleb i wino. To właśnie od tego czasu rodzi się zwyczaj ukazywania świętych postaci podczas przeistoczenia. Zwróćmy uwagę na pewną dziwną reakcję naszych wiernych, może i nas samych, że czasem, dla mnie jest to przynajmniej niezrozumiałe, kapłan unosi najświętsze postacie po to, aby je adorować, a wierni w tym czasie spuszczają głowy. Kiedy kapłan opuszcza święte postaci na ołtarz, wierni głowy podnoszą. na opak. Po to przecież kapłan ukazuje, aby na nie patrzeć, aby je adorować, by się wpatrywać w oblicze Chrystusa, a nie przeciwnie. W tym mniej więcej czasie, właśnie pierwsze wieki minionego tysiąclecia, szczególnie dużo pojawia się nowych form adoracyjnych. Między innymi, jak wiemy, w roku 1264, o czym wspomniałem, zostaje ustanowione święto ku czci Najświętszej Eucharystii przez papieża Urbana IV, które obchodziliśmy kilka dni temu, właśnie w związku z cudem eucharystycznym w Bolsenie. Natomiast w wielu zakonach w tym czasie przyjął się zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej w białym płaszczu narzucanym na habit, na przykład w Karmelu, czy w niektórych innych klasztorach, gdzie zakonnice czy zakonnicy zakładają białe płaszcze, welony na czas przyjmowania Eucharystii dla podkreślenia czci, adoracji najświętszych postaci. Od XI wieku, najpierw w ośrodkach francuskich benedyktynów, głównie w Cluny, które było takim centrum życia duchowego Europy średniowiecznej, upowszechnia się zwyczaj klękania przed Najświętszym Sakramentem i okadzania Najświętszego Sakramentu, co w tej chwili jest zupełnie rzeczą normalną, na trwałe wpisaną w naszą liturgię. W tym czasie też zmienił się sposób przechowywania Najświętszej Eucharystii. Dotychczas duchowni przechowywali Eucharystię w swoich domach, w swoich mieszkaniach. Mniej więcej od XI wieku upowszechnił się zwyczaj przechowywania Eucharystii w cyboriach, czyli takich naczyniach wiszących u sufitu, przypominających niekiedy postać gołębia jako symbol Ducha Świętego, bądź też w specjalnych szafkach, które dały początek obecnym tabernakulom. Przypomnijmy też, że na początku XIII wieku, bodajże jako pierwszy w świecie, biskup krakowski Wincenty Kadłubek wprowadził zwyczaj zapalania wiecznej lampki przy tabernakulum jako znak adoracji, jako też wskazanie miejsca, gdzie znajduje się Najświętszy Sakrament, gdzie należy oddać mu należną cześć. W okresie potrydenckim, po Soborze Trydenckim, głównie dzięki działalności świętego Karola Boromeusza i jezuitów, rozwinęła się praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu w takiej postaci, w jakiej my ją mamy obecnie. Między innymi wtedy zrodziła się praktyka 40-godzinnego nabożeństwa, czyli adoracji trwającej kilkanaście godzin czy dwie doby i to tak ułożonej, że w lokalnym kościele zawsze jest ta adoracja w którejś parafii. I tak jest do dziś. Nabożeństwa 40-godzinne są tak rozłożone, że w praktyce zawsze w którymś miejscu w danej diecezji trwa adoracja Najświętszego Sakramentu. To zwyczaj pochodzący sprzed prawie 500 lat. W okresie baroku nastąpiło oddzielenie Najświętszego Sakramentu, będącego przedmiotem adoracji, od sprawowania eucharystycznej ofiary. Czyli właśnie zwrócono uwagę bardziej na trwały sakrament Eucharystii niż na celebrowanie mszy świętej. I to znalazło odbicie w architekturze. W barokowych kościołach uwagę zwracają wielkie ołtarze, główne, te wielkie nastawy ołtarzowe, z wyeksponowanym tabernakulum w formie tronu. Bardzo często w barokowych kościołach cały układ nastawy ołtarzowej koncentruje się wokół tabernakulum. Tabernakulum jest takim centrum promieniującym na cały ołtarz. To było właśnie to podkreślenie adoracji Najświętszego Sakramentu. Kolejna epoka, epoka oświecenia, wskutek różnych prądów racjonalistycznych, wystudziła kult eucharystyczny, doprowadzając prawie do zaniku adoracji Najświętszego Sakramentu. Dopiero ożywienie kultu eucharystycznego nastąpiło w XIX wieku i to głównie pod wpływem ruchu liturgicznego, w który angażowali się ludzie świeccy, jak również dzięki upowszechnieniu w drugiej połowie XIX wieku praktyki kongresów eucharystycznych. Przypomnijmy, że inicjatorką kongresów eucharystycznych była świecka apostołka Emilia Tamizie, która w Lierz w roku 1884 zorganizowała pierwszy kongres eucharystyczny. Ale poprzedziły ją pielgrzymki do sanktuariów maryjnych, między innymi do Chartres, w czasie których domagała się obecności Chrystusa, zgodnie z tą zasadą, że Maryja prowadzi do Jezusa. Przychodzimy do Maryi, ale chcemy Jezusa. Dlatego zwracała uwagę na potrzebę Eucharystii podczas pielgrzymek maryjnych. I tak oto zrodziła się praktyka kongresów eucharystycznych zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, które nabrały wymiaru ogólnoświatowego. W 1997 roku we Wrocławiu z udziałem błogosławionego Jana Pawła II przeżywaliśmy 46. Światowy Kongres Eucharystyczny. Natomiast w diecezjach czy na poziomie krajowym co jakiś czas odbywają się takie właśnie kongresy eucharystyczne, w których adoracja Najświętszego Sakramentu jest elementem dosłownie centralnym. Bez wątpienia do ożywienia kultu eucharystycznego w XIX wieku przyczynił się także karmelita Hermann Cohen z pochodzenia Żyd, który był muzykiem, organistą w jednym z kościołów w Berlinie. Doznał nawrócenia w swojej posłudze organisty, wstąpił do Karmelu i już jako kapłan bardzo apostołował na rzecz kultu Eucharystii, na rzecz adoracji we Francji, w Anglii, w innych, w Belgii. Ale to, co szczególnie zasługuje na uwagę, to mianowicie, że Cohen upowszechnił adoracje eucharystyczne nocne jako antidotum na zło, jakie dzieje się pod osłoną nocy. Ta jego inicjatywa bez wątpienia bardzo przyczyniła się do wzmocnienia i upowszechnienia na nowo praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu. Tę praktykę podtrzymał Sobór Watykański II, a za nim Jan Paweł II, który w swoich dokumentach dotyczących Eucharystii wiele uwagi poświęca właśnie adoracji. Na przykład w encyklice Ecclesia de Eucharistia w 10. punkcie pisze: w wielu miejscach adoracja Najświętszego Sakramentu znajduje swoją właściwą rolę w życiu codziennym i staje się niewyczerpanym źródłem świętości. Adoracja Najświętszego Sakramentu staje się niewyczerpanym źródłem świętości. W tej samej encyklice w 25. punkcie pisze: wspólnota chrześcijańska, która chce doskonalej kontemplować oblicze Chrystusa w duchu tego, co proponowałem w listach apostolskich Novomilenio in Unte oraz Rosarium Virginis Mariae, nie może zaniedbać pogłębiania tego aspektu kultu eucharystycznego, w którym znajdują przedłużenie i mnożą się owoce komunii z ciałem i krwią Pana. Więc żadna wspólnota nie może zaniedbać pogłębiania tego aspektu kultu eucharystycznego. I w 60. punkcie tej encykliki czytamy: każdy krok ku świętości, każde działanie podjęte dla realizacji misji Kościoła, każda realizacja programów duszpasterskich winny czerpać potrzebną siłę z tajemnicy eucharystycznej i ku niej się kierować jako do szczytu. W Eucharystii mamy Jezusa, Jego odkupieńczą ofiarę, mamy Jego zmartwychwstanie, mamy dar Ducha Świętego, mamy adorację, posłuszeństwo i umiłowanie Ojca. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy? Pyta Jan Paweł II. Drogie siostry, zewnętrznym postawom adoracji i gestom musi odpowiadać wewnętrzne nastawienie, nastawienie modlitewne. Nie ma jakichś określonych formuł co do tego, nie ma jakichś określonych form modlitwy podczas adoracji eucharystycznej. Może to być modlitwa spontaniczna, mogą to być akty strzeliste, może to być rozmyślanie lub medytacja, która przechodzi w kontemplację. Inspiracją do modlitwy adoracyjnej może być lektura i rozważanie Pisma Świętego, A więc czerpiemy z tych dwóch stołów Słowa Bożego i Eucharystii. Może to być czytanie duchowe, ale chyba szczególnie na czas adoracji nadaje się liturgia godzin, która jest właśnie liturgią. Więc rozważanie świętych tekstów, recytowanie tego, czym modli się cały Kościół, jest jak najbardziej adekwatne do czasu adoracji. Także różaniec może być modlitwą na czas adoracji. O ile, jak mówiłem ostatnio, liturgia raczej nie dopuszcza odprawiania różańca podczas Eucharystii, to jak najbardziej nadaje się on na czas adoracji. O tym pisze Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia, nazywając Maryję niewiastą Eucharystii. I papież pisze: związek Maryi z Eucharystią można pośrednio określić, wychodząc od jej wewnętrznej postawy. Maryja jest niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór, jest wezwany do jej naśladowania także w odniesieniu do Najświętszej Tajemnicy. A więc modląc się na różańcu w czasie adoracji, przyjmujemy postawę Maryi, więcej nawet. Modląc się na różańcu, rozmawiamy z Maryją o Jezusie. W ten sposób jeszcze bardziej eksponujemy naszą adoracyjną postawę, nasze skupienie się na Jezusie Chrystusie. Jan Paweł II w liście apostolskim sprzed 9 laty, Manen Nobiscum Domine, w 18 punkcie wprost zaleca różaniec podczas adoracji eucharystycznej. Pisze między innymi tak, przytoczę dłuższy fragment. Niech wspólnoty zakonne i parafialne podejmują szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza mszą świętą. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem eucharystycznym obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie. W adoracji pogłębiajmy naszą osobistą i wspólnotową kontemplację, posługując się modlitewnikami, które czerpią inspirację ze Słowa Bożego i z doświadczenia licznych dawnych i współczesnych mistyków. Także różaniec, pojmowany w jego głębokim znaczeniu biblijnym i chrystocentrycznym, na które zwróciłem uwagę w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae, stanie się szczególnie odpowiednim sposobem kontemplacji eucharystycznej realizowanej razem z Maryją i w jej szkole. Drogie siostry, w czasie adoracji ważne jest jednak, aby nasza uwaga stale zwracała się ku Bogu w duchu uwielbienia, dziękczynienia i zawierzenia siebie. Niezależnie od tego, jakie będą teksty, jakie będą formuły modlitewne w adoracji, najważniejsze jest to wewnętrzne nastawienie, to dawanie siebie, albo inaczej mówiąc, istotną rzeczą w adoracji, niezależnie od jakichkolwiek jej form, jest po prostu być, być darem. Bo miłość to obecność i oddanie. W Najświętszej Eucharystii Bóg pozostaje z nami aż do skończenia świata zgodnie ze swoją obietnicą. Daje nam dowód swojej najwyższej miłości. Jest dla nas. W adoracji my odpowiadamy na Jego obecność swoją obecnością, swoim ofiarowaniem czasu, wysiłku, po prostu ofiarowaniem siebie i tego, co człowiek ma najcenniejsze, czyli swojego życia. A i przejawem życia jest czas. Jezus jest w tabernakulum. On, jak mówił papież Franciszek, nie męczy się obecnością dla nas. To my męczymy się obecnością dla Niego. Ale właśnie adoracja jest próbą naszej miłości. Czy potrafimy nie zmęczyć się, albo mimo zmęczenia być, być tylko dla Niego. Nie dla jakiejś celebracji, nie dla piosenki, nie dla pięknej modlitwy czy poezji, ale dla Niego. Tylko i wyłącznie dla Niego. To jest istota adoracji. A to jest trudne. Carlo Caretto w książeczce Listy z pustyni, jako członek zgromadzenia małych braci Karola de Foucault, opisuje element formacji nowicjackiej właśnie w tym zgromadzeniu i mający na celu wdrożenie zakonnika, małego brata, w kontemplację i ciszę w duchu błogosławionego Karola de Foucault. I we wspomnianej książeczce Listy z pustyni Carlo Caretto pisze: ażeby nauczyć nas przeżywać tę ciszę, ciszę pustyni, mistrz nowicjatu każe nam spędzić kilka dni na pustyni. Koszyk z chlebem, trochę daktyli, woda, Pismo Święte. Dzień marszu, wreszcie grota. Kapłan odprawia mszę świętą, potem odchodzi, pozostawiając w grocie na ołtarzu z kamieni Najświętszy Sakrament. Tak przez cały tydzień pozostaje się sam na sam z Najświętszym Sakramentem, wystawionym dzień i noc. Cisza na pustyni, cisza w grocie, cisza w Najświętszym Sakramencie. Żadna modlitwa nie jest tak trudna jak adoracja Najświętszego Sakramentu, pisze Carlo Caretto. Rzeczywiście to jest trudne doświadczenie. To pozorne milczenie Boga jednak mimo wszystko tętni życiem, tętni bogactwem. Bóg mówi do naszego serca i w adoracji o to chodzi, abyśmy my zamilkli, a dali szansę mówić Chrystusowi w naszym sercu. Trzeba właśnie zmienić ten sposób percepcji. My jesteśmy przyzwyczajeni do mówienia. Nadmiar słów nas otacza. Potoki, treści, które bombardują nas na każdym kroku. Tymczasem w adoracji trzeba wyłączyć to wszystko, wyciszyć się. Stanąć jak puste naczynie, gotowe do napełnienia łaską, do napełnienia Bożą mądrością, Bożą obecnością. Dlatego adoracja to obecność. Kochający jest przy kochanym. To jest coś, co chyba najbardziej odpowiada postawie oblubienicy. Kobieta, która kocha, chce być przy swoim kochanym. Żona, która kocha męża, chce przy nim być zawsze, wszędzie. Także wtedy, gdy jedzie w daleką podróż. Niezależnie od tego, co robi, gdzie jest, ona chce być przy nim. Fizycznie, ale i duchowo, sercem. I nieważne jest dla niej, co będzie robiła. Ważne, że będzie przy nim. Że on jest blisko niej. Coś takiego powinno też i nas ożywiać, pobudzać, bo jesteśmy oblubienicami Chrystusa. Adoracja Najświętszego Sakramentu, jak wspomniałem na początku, jest w centrum duchowości środowisk życia konsakrowanego. Poprzez adorację jesteśmy przy sercu Boga, co szczególnie trzeba podkreślić w miesiącu czerwcu poświęconym czci serca Jezusowego. Poprzez adorację jakby przytulamy się do boskiego serca. Czujemy jego rytm. I w ten sposób, jako osoby konsekrowane, jako wspólnota osób konsekrowanych, jesteśmy bardziej w sercu Kościoła. Tak właśnie Jan Paweł II napisał w adhortacji Vita Consecrata, że życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. Przytulamy się w adoracji do serca Bożego, aby bardziej czuć serce Kościoła, aby być w sercu Kościoła. Niech więc zachętą do podejmowania trudu adoracji, który jest trudem miłowania i który jest chyba najczystszą postacią miłości do Boga, najbardziej bezinteresowną. Niech zachętą do tego będą słowa błogosławionego Jana Pawła II z cytowanej encykliki Ecclesia de Eucharistia. Jan Paweł II pisał: pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, na duchowej rozmowie, na cichej adoracji, w postawie pełnej miłości. Ileż to razy, moi bracia i siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie. Wielu świętych dało przykład tej praktyki, wielokrotnie chwalonej i zalecanej przez magisterium Kościoła. W podsumowaniu proponuję trzy pytania do dalszej refleksji. Po pierwsze, czy adoracja Najświętszego Sakramentu jest dla mnie radością czy trudem? Dlaczego? Jest bądź radością, bądź trudem. Po drugie, ile czasu średnio w ciągu dnia poświęcam na nawiedzenie i adorację Najświętszego Sakramentu? A ten czas adoracji w różnych formach, jak się ma proporcjonalnie do czasu rozrywki, innych zajęć? Warto byłoby dokonać takiego bilansu. I po trzecie, co jest treścią adoracji? Moje sprawy osobiste, sprawy domowe, sprawy najbliższych, sprawy Kościoła czy oblicze Chrystusa? Wokół czego się skupiam? Czy jest tam też miejsce na kontemplację oblicza Chrystusa, do której zachęcał błogosławiony Jan Paweł II?